Mateusz Chrobok to kolejny odcinek podcastu Cyberświat, gdzie przeglądamy najciekawsze technologiczne newsy tygodnia. Dziś opowiem Wam o konkursie piękności AI, o sprawie śledzenia uczniów przez Microsoft i o walce o newsy pomiędzy mediami a firmami związanymi ze sztuczną inteligencją. Z Bartkiem Cieszewskim ponarzekamy trochę na hasła, a później opowiem Wam o działaniach FBI związanych z grupą Logbit i o nadziei dla tych, którzy padli ich ofiarą. Zapraszam.
Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24.
Pojawił się nietypowy konkurs piękności. W świecie generatywnej sztucznej inteligencji, gdzie piękno kreowane jest na ekranach komputerów, narodził się konkurs FanView. W odróżnieniu od tradycyjnych konkursów piękności, tutaj chodzi nie tylko o wygląd, ale także o takie aspekty jak wpływy w mediach społecznościowych, czy kreatywność twórców przy użyciu tzw. promptów, czyli takich wskazówek dla sztucznej inteligencji. Co ciekawe, twórca jednej z modeli, Berat Gungor, twierdzi, że w świecie AI nie można stworzyć brzydkiej twarzy, mimo że dla nowicjuszy tej technologii może to być dosyć średnie. Warto zaznaczyć, że konkursy takie jak zorganizowane przez FanView mogą odbijać i wzmacniać stereotypy piękna, które dominują w sumie w mass mediach. Według raportu Washington Post większość generowanych przez AI twarzy to postacie o jasnej karnacji i szczupłej sylwetce. To zaś skłania do pytania o to, czy świat cyfrowy nie zaczyna gonić własnego ogona, wiecie, dane treningowe, a potem także to, co te modele generują. Po modelach wygenerowanych przez AI i zarabiających dla swoich twórców grube pieniądze na, wiecie, różnych portalach, to jest dla mnie po prostu kolejny poziom. Ciekawe jest to, że niejako pośrednio ocenia się też zdolności ludzi, którzy korzystają z tej generatywnej sztucznej inteligencji.
Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24.
W tym tygodniu pojawiła się wiadomość o wątpliwościach związanych z edukacją w czasach COVID-u. Organizacja, która walczy o prywatność, czyli NOIB, wystąpiła do austriackiego Urzędu Ochrony Danych i domaga się zbadania, czy Microsoft 365 Education nie narusza przypadkiem unijnych przepisów, które dotyczą transparentności danych. Okazuje się, że Microsoft mógł przerzucić odpowiedzialność za ochronę danych na szkoły, które korzystały z tego systemu. Max Schrems, przewodniczący NOIB, który wygrał już sprawę przeciwko wymianie danych przez Safe Harbor ze Stanami Zjednoczonymi, aktualnie twierdzi, że Microsoft próbuje umyć ręce i zrzuca większość obowiązków na lokalne władze lub też placówki edukacyjne. Według NOIB szkoły są postawione przed faktem dokonanym, gdzie decyzję podejmuje Microsoft, a ryzyko spada na placówki edukacyjne, które nie mają realnej możliwości negocjacji. W dodatku organizacja twierdzi, że Microsoft 365 Education instaluje ciasteczka bez zgody użytkowników, analizuje ich zachowanie, zbiera dane przeglądarek i przygotowuje reklamy. Wszystko bez solidnej podstawy prawnej. Na pewno było tam trochę szlachetności ze względu na potrzebę momentu w COVID-zie, no wiadomo. Niemniej wszystkie tego typu brudy trzeba wyprać i to jak najszybciej.
Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24.
Sztuczna inteligencja i dziennikarstwo coraz częściej krzyżują swoje drogi. Giganci technologiczni tacy jak Google, Meta czy OpenAI rywalizują w wyścigu o rozwój zaawansowanych modeli, co prowadzi do wyczerpywania dostępnej wysokiej jakości danych do uczenia maszynowego. Niektóre firmy próbują sięgnąć po kontrowersyjne metody, takie jak na przykład masowe pobieranie artykułów bez zgody ich autorów, co niektórzy uważają za największą kradzież XXI wieku. No i powoli imperium kontratakuje. Organizacje takie jak Graham Media czy New York Times stanowczo blokują AI w dostępie do swoich stron, by chronić swoje treści. Rozpowszechniają również nowe metody obrony, tak na przykład jak aktualizacja warunków świadczenia usług, które wprost zabraniają korzystania z zawartości mediów do uczenia maszynowego. Ciekawostką jest też podejście niektórych wydawców, którzy zamiast walczyć, wolą licencjonować swoje treści firmom AI, tworząc nowe źródła przychodów. Firma Dapier na przykład stworzyła zupełnie nowy rynek, który ułatwia legalny zakup danych zamiast ich kradzieży i porównują to do przełomu, taki jak przyniosło iTunes dla muzyki. Czuję pewną nutkę optymizmu w przejściu od kradzieży do współpracy. Niemniej walka o dane, i to takie jakościowe, trwa i nic nie wskazuje na to, by miała się wkrótce skończyć.
Cyberświat w radiu RMF24.
Moim zdaniem jest sezon na podsłuchiwanie, bo największe wrażenie w tym tygodniu zrobił na mnie Windows Recall. To takie narzędzie, które zapamiętuje każdy wasz ruch na komputerze z Windowsem. Według CEO firmy Windows zyskał fotograficzną pamięć. Można by rzec, że to takie komputerowe oko Saurona, które indeksuje każdą wykonaną czynność, pozwalając potem wyszukać dowolne informacje za pomocą prostego zapytania. Testy funkcji pokazują, że działa ona wyjątkowo sprawnie, jednak pojawiają się pytania o cenę takiej wygody. Dlaczego? Otóż, aby narzędzie takie w ogóle mogło funkcjonować, niezbędne jest zaufanie użytkowników, a to niestety nie jest obecnie walutą, którą Microsoft ma w nadmiarze. Windows Recall działa przez ciągłe zapisywanie ekranu, tworząc lokalną bazę danych, co budzi niepokój wielu osób. Microsoft zapewnia, że nie ma dostępu do tych danych, ale czy można wierzyć firmie, która wcześniej nieraz zgrzeszyła, promując inne swoje produkty kosztem właśnie prywatności użytkowników? Niektórzy użytkownicy już teraz okrzykują Windows Recall mianem szpiegowskiego oprogramowania i zapowiadają przejście na Linuxa czy Maca. I co ciekawe, powstało już pierwsze oprogramowanie, które obchodzi zabezpieczenia i nazywa się Total Recall, dzięki czemu każdy inny użytkownik na twoim systemie może oglądać, co robiłeś lub robiłaś na komputerze. Totalna inwigilacja.
Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24.
W tym tygodniu znowu wyciekły hasła dla ponad 360 milionów kont. Podobno były to dane zebrane na kanałach na Telegramie. Razem ze mną jest dziś Bartek Cieszewski z Sekwensa, który zajmuje się na co dzień walką z hasłami. Cześć Bartku.
Cześć.
Bartku, powiedz mi, jak można sprawdzić, czy mój login i hasło gdzieś wyciekły?
Jest w internecie taka bardzo fajna strona haveibeenpwned.com. To jest trudny link, ale myślę, że dość łatwo go wygooglować, gdzie pewien człowiek zbiera wszystkie dane z wycieków i można tam sobie wpisać albo swoje typowe username, typu e-mail albo jakiś nickname, ale również można wpisać hasła swoje ulubione, które się używa, które oczywiście na pewno nie są takie same do każdej witryny, i sprawdzić, czy nie były częścią jakiegoś wycieku.
Dobra, ale czy to jest bezpieczne? Czy to jest bezpieczne w ogóle? Gdzie dam wklejać jakieś hasła? Co to ma znaczyć?
Ale oczywiście, że to jest bezpieczne, ponieważ wkleja się tam hasło bez kontekstu swojego użytkownika. To można zrobić osobno.
Okay.
A strona jest naprawdę zaufana. To jest to strona bardzo znanego bezpiecznika, który, no cóż, za którego możemy ręczyć, że on nie robi nic złego z tymi rzeczami. Zwłaszcza, że jeżeli już, to pracujemy na hasłach, które zdążyły wyciec.
No dobra, ale to co zrobić, jak wyciekło? Bo tam pojawiło mi się ostatnio, że w tym telegramowym to na przykład coś mi wyciekło i co ja teraz mam zrobić?
No to pierwszym, co należy zrobić, to zmienić swoje hasło. Zarówno w witrynie, z której wyciekło, jak i w każdej innej witrynie, na której to hasło mogło być użyte. Generalnie najlepszą praktyką jest nie używać tych samych haseł w różnych witrynach, więc przy okazji można taką higienę zrobić. A do tego, w miarę możliwości, w miarę swojej wiedzy, dodać jakiś drugi składnik uwierzytelniania.
No czyli co, drugi składnik uwierzytelniania spowoduje, że to więcej się nie będzie działało, tak? Czyli to już nigdy więcej się nie stanie.
Ale rzeczywiście, że się stanie i należy założyć, że twoje hasło prędzej czy później wycieknie. Ale mając drugi składnik uwierzytelniania, najlepiej jakiś silny drugi składnik uwierzytelniania, możesz się zabezpieczyć. I zawsze wtedy ty swoim urządzeniem, tym składnikiem, który należy tylko i wyłącznie do ciebie, będziesz musiał potwierdzić próbę logowania.
Ale czekaj, to złol, co to jest to silne, powiedz mi? Co znaczy silne w tym znaczeniu?
Tutaj pogadajmy o haśle FIDO, FIDO2, FIDO2F. Silny drugi składnik uwierzytelniania to jest taki, który jest oparty na kryptografii. A kryptografia jest tak stworzona, że nie ma co wyciec, ponieważ jest oparta na zasadzie klucza prywatnego, który jest u ciebie, oraz klucza publicznego, który z zasady jest publiczny i który gdzieś wysyłasz. A żeby cię uwierzytelnić, potrzebne są oba klucze.
No dobra, czyli to bieżące rozwiązanie, z którego korzystamy, czyli nieważne, czy to będą hasełka, czy to będzie jakieś tam kodziki, które są znane po jednej i po drugiej stronie, zawsze mogą wyciec. Czemu tak jest, że w końcu w każdego zawsze ciągle coś wycieka?
Taka jest kolej rzeczy. Przestępcy zawsze chcą być krok przed ludźmi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo starają się nadążyć za przestępcami. Kiedy mamy hasła, jest to współdzielony sekret. A jeżeli jest współdzielone, to są przynajmniej dwa miejsca, z których można wyciec. Więc należy założyć po prostu, że wyciekło.
Chase'o albo z mojego komputera, albo z serwera, z serwisu.
Albo w tranzycie. Kiedy ktoś słucha naszej komunikacji, jest pomiędzy nami i w jakiś sposób się udało mu do niej wpiąć, też ma możliwość podsłuchania naszych haseł.
No dobra, czyli tak, nie ufamy sobie, nie ufamy niczemu po drodze, nie ufamy po drugiej stronie. Wiesz co, Bartku, nie jest to zbyt optymistyczne. Ja w ogóle nie lubię haseł. Czy jest jakaś opcja, żeby w ogóle pójść w inną stronę? Bo wspomniałeś o kryptografii.
Tak, oczywiście. I to jest, myślę, ten cały de la creme tego, o czym chcę opowiedzieć, czyli nowy standard, znaczy może nie taki nowy, ale zyskujący popularność, standard PASKIS. PASKIS to jest coś, co u całej swojej idei ma za zadanie pozbycie się haseł i uwierzytelnianie nas już nie na podstawie jakiegoś wspólnego sekretu, ale właśnie na podstawie tej kryptografii, gdzie my trzymamy nasz klucz prywatny, naszego PASKIA w bezpiecznym miejscu, a przynajmniej w miejscu, które uważamy za bezpieczne, a do serwisu, w którym się uwierzytelniamy, wysyłamy tylko i wyłącznie klucz publiczny. Ale mówię, jak mówiłem, żeby się uwierzytelnić, żeby potwierdzić swoją tożsamość, potrzebna jest para. Więc one się ze sobą komunikują. Komunikują się niejako za naszymi plecami, komunikują się w ramach technologii i zdejmują z nas odpowiedzialność. Odpowiedzialność za pamiętanie hasła, za zapisywanie go w różnych innych miejscach, przepisywanie czy też weryfikowanie, czy wkleiliśmy je na prawdziwej witrynie. Bo co jest ważne, paski są generowane osobno dla każdej witryny, a co więcej, są powiązane z jej adresem. Więc jeżeli kiedyś będziemy mieli gorszy dzień i klikniemy w jakiś adres, który służy tylko do tego, żeby nam ukraść dane, PASKIS obronią nas. Obronią nas przed naszą własną nieuwagą.
Razem ze mną jest Bartek Cieszewski i rozmawiamy o hasłach i o tym, że nikt ich w sumie nie lubi. Bartku, powiedz mi, jak można żyć bez haseł?
Można, dzięki standardowi opracowanemu przez FIDO Alliance, czyli takie FIDO Alliance jest takie konsorcjum firm technologicznych, które za zadanie ma właśnie tych haseł się pozbyć. Opracowanie nie standard, dzięki któremu możemy się uwierzytelniać za pomocą kryptografii klucza publicznego. To brzmi skomplikowanie, ale tak naprawdę robimy podczas ceremonii uwierzytelniania to, co robimy dziesiątki razy dziennie. Pokazujemy twarz do telefonu, przykładamy odcisk palca, też potwierdzamy dziś. A samo uwierzytelnianie dzieje się już za naszymi plecami. Na linii właśnie nasz uwierzytelniak, czyli komórka albo komputer, a serwis, który nas uwierzytelnia. I co ważniejsze, jest to bezpieczne, bo nie ma co wyciec. Klucz prywatny nigdy nie opuszcza waszego urządzenia. Niefiszowalne, ponieważ jest zależne od strony, na której takiego paskija zarejestrowaliśmy i nie możemy go użyć na żadnej innej stronie, chociażby podstawionego przez przestępcę, i unikalny dla każdej witryny, gdzie takiego paskija tworzymy, ponieważ nie używamy tych samych paskijów na różnych stronach.
Czyli co, to nie jest tak, że teraz ktoś mi powie, podaj hasło do mojego banku, maila i tak dalej i będzie dało się to podać jako składnić w innym miejscu, bo cały ten protokół, cały ten mechanizm jest tak wymyślony, że po prostu nawet jak dostanę jakiś phishing, to po prostu się nie da.
Oczywiście, ten protokół ma dwa filary u swoich podstaw. Pierwszy to jest właśnie wspomniana już rezygnacja z haseł, a drugi to jest właśnie walka z phishingiem i walka właśnie z takimi złymi linkami, które ktoś ci podsyła, aby właśnie ukraść twoje poświadczenia.
No dobra,
w świecie bez haseł to już jest niemożliwe.
Powiedzmy, że mnie przekonałeś. Jak ja mogę z tego skorzystać? Powiedz mi, jestem nowym wyznawcą, chcę skorzystać z paskisów.
To najłatwiej jest skoczyć na główkę w głęboką wodę. W wielu serwisach, już między innymi w Google, w Microsoftie, czy w takich bardziej zabawnych, jak chociażby na koncie PlayStation, na koncie Nintendo, jeżeli lubimy grać, jest to mnóstwo. Szukamy miejsca, gdzie możemy stworzyć klucz bezpieczeństwa, bo tak najczęściej nazywane jest to po polsku. Jest bardzo, bardzo charakterystyczna ikonka człowieka obok z kluczem i jeżeli z nią klikniemy, zainicjujemy tą procedurę tworzenia klucza bezpieczeństwa, to system już przeprowadzi nas przez to. Jest to łatwiejsze niż się wydaje i tak naprawdę nie można się pomylić. Wystarczy mieć ze sobą telefon albo komputer Windows Hello, a dla tych osób bardziej technicznych możemy nawet użyć klucza fizycznego, klucza sprzętowego. Jest bardzo wiele metod zarejestrowania takiego paskija, a to, co chcecie zrobić, zadecydujecie już podczas jego rejestracji. Naprawdę nie potrzeba żadnej instrukcji. Instrukcja pojawia się w trakcie tworzenia tego zabezpieczenia.
A skąd mam wiedzieć, że to jest taka, wiesz, dobra instrukcja, taka legitna, a nie ktoś, kto mi wrzuca tutaj, idź teraz kroczek po kroczku i będzie chciał mnie w jakiś sposób zaatakować. No, rozumiem, że jak tam w pasku będę widział Nintendo, adresu czy cokolwiek innego, to pewnie będzie takie właściwe. Ja piję do tego, że, wiesz, ludzie mówią różne rzeczy w internecie, nie można im wierzyć. Skąd wiemy, że ta instrukcja jest dobra?
Znaczy, musimy pierwsze zaufać stronie, na której to robimy. Jeżeli dodajemy paski już do naszego jakiegoś naszego istniejącego konta, to znaczy, że najpierw się w nim uwierzytelniliśmy. Mhm. Czyli strona, której tego paskia dodajemy, ufa nam i my ufamy jej. Ale tak na wszelki wypadek sprawdźmy ten pasek adresu, czy tam nie ma czegoś dziwnego. Jeżeli z kolei tworzymy takiego paskia dla nowego konta, to działamy na zasadzie, która ma bardzo uroczą nazwę TOFU. Trust on first use. Przy pierwszym użyciu zarówno my ufamy serwisowi, do którego się logujemy, jak i serwis ufa nam. Mhm.
Bardzo fajne podejście, takie troszkę wegańskie, wegetariańskie, nie wiem jak można to skomentować, ale powiedz mi, czy to w ogóle jest bezpieczne, bezpieczniejsze, bo ja bym tutaj chciał mieć jakiś znak nierówności, wiesz, mamy hasła, nikt ich nie lubi, przychodzą te paskisy, mało kto ich korzysta pora za paroma geekami, trzeba jakoś ludzi zachęcić. Jest bezpieczniej czy nie?
Dla wielu ludzi sam fakt rezygnacji z haseł wydaje się dziwny. Żyjemy już tak długo z tym sposobem uwierzytelniania się, że po prostu nie wyobrażamy sobie życia bez niego. I zmienienie tego podejścia to jest chyba najtrudniejsza rzecz w implementacji paskiwów. Ja powiem kilka rzeczy. Po pierwsze, w momencie, w którym nie mamy żadnego spółdzielonego sekretu, a paski z takim nie są, likwidujemy wszelkie wycieki. I dzięki już samym tym momencie czujemy się bezpiecznie. Druga rzecz. Uwierzytelniamy się za pomocą kryptografii klucza publicznego, a jest to standard uwierzytelniania między chociażby maszynami od lat. W IT, w sytuacjach administracyjnych takie uwierzytelnianie jest wręcz standardem. HTTPS, czyli bezpieczny internet, z którego każdy raz skorzysta, też opiera się na kryptografii klucza publicznego. I co ważniejsze, standard, technologia, te wszystkie algorytmy, które są zaimplementowane przez administratorów stron, niejako myślą za nas. A wiadomo, zawsze najsłabszym linkiem w bezpieczeństwie jest to, co jest pomiędzy ekranem a oparciem krzesła, czyli my. Paskis zdejmują z nas odpowiedzialność za pamiętanie haseł, za zapisywanie ich bezpiecznych lub mniej bezpiecznych miejscach i co ważniejsze, zdejmują z nas odpowiedzialność za pomyłki.
I to
zabezpieczają nas w ten sposób.
I to jest właśnie taki kawałek, który mnie przekonał, bo ja już korzystam z paski w kilku miejscach. To był Bartek Cieszewski z firmy Sequence. Bardzo Ci dziękuję, Bartku, za Twój czas i odpowiedzi. Mam nadzieję, że kiedyś się obudzimy w świecie bez haseł.
Również mam taką nadzieję. Dziękuję, że mogłem z tobą porozmawiać.
Cyberświat w radiu RMF24.
Cyberbezpieczeństwo, nowe technologie i sztuczna inteligencja to tematy, które poruszamy w cyberświecie. I nie tylko my patrzymy na liderów wyścigu o AI. Co ciekawe, również regulatorzy zaczynają robić to bardzo intensywnie. W Stanach Departament Sprawiedliwości oraz Federalna Komisja Handlu ustaliły, jak podzielić się dochodzeniami antymonopolowymi, które dotyczą gigantów sztucznej inteligencji, tacy jak Microsoft, OpenAI i Nvidia. Nvidia, która jest znana z dominacji na rynku chipów AI, gdzie ma około 80% udziałów, znajdzie się pod lupą Departamentu Sprawiedliwości. Federalna Komisja Handlu z kolei przyjrzy się, jak OpenAI i Microsoft grają na tym polu, a nie zapominajmy, że to Microsoft jest największym inwestorem w OpenAI i zapłacili około 13 miliardów dolarów za 49% udziałów. Ale to nie wszystko w temacie Microsoftu, bo Federalna Komisja rozważa również, czy niedawna umowa tego giganta z startupem Inflection AI, która opiewa na 650 milionów dolarów, nie jest próbą obejścia przepisów, które dotyczą zgłaszania fuzji. To wszystko toczy się w tle wcześniejszych ustaleń z 2019 roku, kiedy to obie agencje zdecydowały się na podział obowiązków w walce z wielkimi technologicznymi korporacjami. Czy ten kijek, albo no dobra, wielki kij spowoduje, że tłuste koty tego świata zmienią swoją pozycję? No nie sądzę, ale ciekawi mnie, co ustalą, bo coraz częściej poznajemy wiele ciekawych detali właśnie w toku takich postępowań.
Cyberświat w radiu RMF24. Kolejne bity technologicznych newsów.
Ataki związane z okupem są zmorą wielu firm, szpitali, a nawet urzędów. Dziś mam niezwykłą wiadomość dotyczącą jednej z najbardziej znanych grup ransomware, czyli Logbit. FBI wzywa wszystkie ofiary tej grupy, by zgłaszały się po klucze deszyfrujące, które mogą przywrócić dostęp do danych, które były zablokowane nawet od kilku lat. Po spektakularnym przejęciu serwerów tej grupy przez międzynarodowe siły policyjne, amerykańscy agenci odzyskali aż 7000 kluczy, które mogą pomóc poszkodowanym odzyskać ich cenne dane. Co ciekawe, to jest zaledwie jeden z elementów ogromnej operacji, która miała miejsce 3 miesiące temu. Lockbit to jest taka fabryka przestępcza, która wymusza na swoich ofiarach to, żeby zapłacili za odszyfrowanie danych i teraz już zarobili ponad $1 miliard. FBI nie tylko przejęło klucze, ale również zamroziło 200 kont kryptowalutowych, które są związane z grupą przestępczą. To jednak nie jest koniec problemów dla ofiar, bo Lockbit stosuje coś takiego, co nazywa się podwójnym szantażem, czyli oni żądają nie tylko okupu za klucze do deszyfrowania, ale także za to, że nie podadzą danych do publicznej wiadomości. I warto odnotować, że nawet odzyskanie danych nie gwarantuje w żaden sposób, że te dane nie zostaną kiedyś opublikowane, czy też ponownie wykorzystane w jakiś sposób do szantażu. To jest w sumie bardzo dobra wiadomość w gąszczu smutnej rzeczywistości płacenia okupów przez niektóre organizacje. Tych, którzy są zainteresowani, FBI odsyła na stronę ic3.gov i dobrze wiedzieć, że niektóre historie mają swój happy end. I to już wszystko na dziś w Cyberświecie. Mateusz Chrobok, dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień.